Ortodoksja.
Kłaniam się Państwu serdecznie. Bardzo często słyszę taką propozycję. A napiszcie, a wydajcie książkę, czy broszurę, czy napiszcie w przeglądzie, jaka jest różnica między cerkwią prawosławną a kościołem rzymskokatolickim. Te różnice my często czujemy intuicyjnie, wiemy o nich, ale może nie wszystkie potrafimy wprowadzić, że tak powiem, pod jeden dach. Otóż w odpowiedzi na to zapotrzebowanie czytelników czy słuchaczy z pomocą przyszedł dla mnie osobiście Jean-Claude Larche w swojej książce Kościół, ciało Chrystusa, relacje między kościołami, wydaną w Białymstoku w 2016 roku. Oczywiście wybierałam z tej książki różne aspekty mówiące o tych różnicach. On także mówi o różnicach z kościołami wschodnimi, oddzielonymi od kościoła prawosławnego, a także z kościołami protestanckimi. Nas jednak tu, kiedy my żyjemy w morzu katolicyzmu, będą najbardziej interesowały różnice z kościołem rzymskokatolickim i jak one historycznie przybywały, nawarstwiały się, jak nowości, że tak powiem, nowe dogmaty wprowadzał kościół rzymskokatolicki i w jaki sposób odchodził od cerkwi prawosławnej. Na początku jednak zacytuję z tej książki kilka wypowiedzi. Kościół prawosławny jest strażnikiem apostolskiej wiary i tradycji w ich integralności i ich pełni. I jest w tym sensie prawdziwym kościołem, ponieważ ma on świadomość posiadania skarbu boskiej łaski przez ciągłość służenia i sukcesji apostolskiej. Są to słowa Georgia Florowskiego z jego książki napisanej w 1949 roku. Inne słowa. Pomimo zniekształceń wynikłych z okoliczności historycznych i grzechów ludzkich, eklezjologia prawosławna pozostała zasadniczo eklezjologią starożytnego kościoła, wobec którego kościół prawosławny uważa się za będący kontynuacją doskonałą i nieprzerwaną. To pisze teolog de Silly. I jeszcze. Święty Synod Cerkwi Prawosławnej w Ameryce zadeklarował, to 2008 rok, tak, wyznajemy to, ponieważ jesteśmy przekonani, że od czasów naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów Kościół prawosławny nie zaakceptował żadnej mylnej nauki i żadnej mylnej normy życia, pomimo błędów popełnianych zbiorowo lub indywidualnie przez członków Kościoła. I ostatni cytat. To samo powiedział 8 lat wcześniej Sobór Biskupów Cerkwi Rosyjskiej. Tak, Kościół prawosławny jest prawdziwym Kościołem Chrystusowym, założonym przez samego naszego Pana i Zbawiciela. Kościołem ustanowionym przez Ducha Świętego i przez Niego napełnionym. Kościołem, o którym sam Zbawiciel powiedział, zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I teraz o rozbieżnościach. One są nawet ważne w naszym codziennym życiu, świadomość tych rozbieżności, ponieważ mamy tak wiele małżeństw zmieszanych. I często bywa tak, że rodzice, dzieci, które wchodzą w związki mieszane albo przechodzą na rzymski katolicyzm, machają ręką i mówią, a nie to samo i tu i tam, ten sam Bóg, to samo chrześcijaństwo i po prostu rozmywają te wszystkie różnice. A różnice są takie. Co ich dzieli? Dzieli prymat papieża. Począwszy od końca IV wieku, papiestwo rozwijało ideę o pierwszeństwie kościoła rzymskiego nad innymi kościołami, o posiadaniu prymatu na mocy boskiego prawa. Najpierw głoszono, że papież jest następcą apostoła Piotra, później, że jest jego wikariuszem, by wreszcie głosić, nie obalając poprzednich idei, że jest wikariuszem samego Chrystusa. Ten krok stanowił już prawdziwy przewrót, przeskok jakościowy, kiedy uznano papieża za wikariusza samego Chrystusa. I owa idea Vicarius Christi doszła do głosu szczególnie silnie w XIII wieku przy papieżu Innocentym III, ten, który doprowadził do skierowania wyprawy krzyżowej na Konstantynopol do upadku jego. Papież Innocenty przyznał sobie jedynemu ów tytuł Vicarius Christi. Od tego czasu Kościół łaciński uważa papieża za głowę kościoła. Terminu zaczęto powszechnie używać na przełomie XII i XIII wieku. Papieżowi nadano przez to pozycję niezależną od soborów i wyższą od nich. Uważano go za zasadę jedności, na co nigdy nie zgodził się prawosławny Wschód, który twierdzi, że to Chrystus jest głową Kościoła, że Chrystus nie ma wikariusza na ziemi. Zaś jedynymi zasadami jedności w Kościele jest Chrystus i Duch Święty, a nie papież. Jednak ta pozycja dawała papieżowi wszechwładzę wobec innych biskupów, soborów, nawet władzy cywilnej. Dawała pozycję najwyższego sędziego, nieomylnego w kwestiach wiary i obyczajów, sądzącego o wszystkim i o wszystkich, który sam nie jest sądzony przez nikogo i w niczym. Począwszy od IX wieku, Kościół łaciński widział prymat papieża w sposób ewidentnie różniący się od tego z wieków poprzednich. Władza zastąpiła autorytet duchowy. Centralizm, kolegialność. W połowie XII wieku powstała koncepcja w rodzaju monarchii papieskiej, czyli wszelka władza kościelna pochodzi od papieża. Ten prymat papieża potwierdził Sobór Florencki w 1445 i pierwszy Sobór Watykański 1870. Ostatni dał papieżowi jeszcze więcej pozycję, która odpowiadała konstytucyjnemu pojęciu absolutyzmu. Sobór z 1870 uznał w dodatku oficjalnie nieomylność papieża. Nieomylność papieża uznał za prawdę wiary, chociaż nawet na soborze część jego uczestników była temu przeciwna, mówiąc, a przecież byli papieże heretycy. Dzieje oddzielania się lokalnych kościołów prawosławnych wschodu i kościoła łacińskiego są długie. Duży wpływ na zerwanie łączności między obu kościołami miały wpływy polityczne w czasach, gdy w Europie Zachodniej dominowali Frankowie, zwłaszcza za Karolingów. Rozbieżności dogmatyczne i eklezjologiczne objawiły się już wyraźnie w IX wieku, czyli w czasie, kiedy misja cyrilomatodzjańska docierała na nasze ziemię. A oficjalne zerwanie i definitywne nastąpiło w 1054 roku. I wtedy główną rozbieżnością dogmatyczną stało się wprowadzenie przez Kościół rzymskokatolicki do niceo-konstantynopolitańskiego symbolu wiary filioque. Do słów wierzę i tak dalej w Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca, który od Ojca pochodzi, Kościół łaciński dodał i od Syna, czyli łacińskie filioque. Dodatek ten wprowadzono na Zachodzie po raz pierwszy w 589 na trzecim soborze w Toledo. Ale ta ingerencja przeszła wtedy niezauważalnie. Inaczej już było w 809 na soborze. Ale to Karol Wielki, król Franków, naciskał, by wprowadzono filioque powszechnie i oficjalnie, a to miało potwierdzać jego polityczną niezależność wobec cesarza Bizancjum. W dodatku wskazywać, oto Grecy pozostają w błędzie. Rzymscy papieże początkowo usiłowali przeciwstawić się temu dodatkowi, który Karol Wielki i jego następcy starali się, czyli politycy, starali się narzucić całemu kościołowi łacińskiemu, ale później ulegli presji cesarza. A skoro już filioque przyjęto, starano się dlań znaleźć uzasadnienie teologiczne. I tu z pomocą przyszła teologia. Więc mamy już dwie rozbieżności. Prymat papieża i filioque. Powiedziałabym zasadnicze. Ale pojawiły się rozbieżności też w kwestiach liturgicznych. Kościół łaciński, począwszy od IX wieku, stosuje opłatki, czyli chleb przaśny, bez zakwasu. Pozornie to jest tylko kwestia drugorzędna. Tymczasem zakwas symbolizuje życie. Jego nosicielem jest Chrystus. Chleb bez zakwasu jest chlebem martwym. To wzbudziło ważne polemiki. Trwały one z dużą siłą aż przez 5 wieków, od 9 do 14. A wielu historyków umieszcza problem opłatków wśród 3 głównych zagadnień, które stanowiły przyczynę rozłamu. I kolejna rozbieżność, 4. Wykorzystanie opłatka w czasie liturgii spowodowało pojawienie się w XII wieku innego zwyczaju, wprowadzonego w kościele łacińskim. W czasie liturgii konsekrowano nie tylko jeden, jedyny chleb, ale różne chleby, hostie inaczej, i o różnych wymiarach dla kapłana i dla wiernych. Zwyczaj potępili prawosławni. Zarzucili łacinnikom podważenie silnego symbolu liturgii, jedności chleba, który reprezentuje jedność ciała Chrystusowego i komunii, która zakłada jedność tego, co się w komunii przyjmuje, zgodnie ze słowami świętego apostoła Pawła. Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? ponieważ jeden jest chleb, przeto i my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Koniec cytatu. I zgodnie z przykładem danym przez Chrystusa, który konsekrował jeden chleb, aby go rozdać swoim apostołom. I kolejna różnica. Też z XI wieku. W kościele łacińskim wtedy pojawiło się pojęcie czyśćca i związana z nim doktryna. Cerkiew nie mogła się na tą doktrynę zgodzić, ponieważ tradycja nigdy nie przewidywała dla dusz zmarłych miejsca pośredniego między rajem i piekłem, ani oczyszczającego ognia. Przeskakujemy wieki i przechodzimy do następnej różnicy. Już pojawiła się ta w końcu XIX wieku. W kościele łacińskim ogłoszono dogmat o niepokalanym poczęciu przy Najświętszej Bogorodzicy. Co on czyni? Z Matki Bożej swego rodzaju półboga. Nadaje jej wyższy status od statusu ludzkości. Tymczasem Matka Boża nie różni się swą naturą od innych ludzi, co czyni ją ludziom szczególnie bliską. Kościół prawosławny wierzy, że Matka Boża została poczęta ze skutkami grzechu przodków, co powoduje, że aż do śmierci dzieliła ona wspólny los ludzkości. I już bardzo niedawno, bo w 1950 roku, Kościół rzymskokatolicki dodał dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej. Oba nowatorskie dogmaty o niepokalanym poczęciu i niebowzięciu nie mają podstaw w tradycji patrystycznej, uważa Cerkiew. Cerkiew naucza, że Bóg jest poznawalny i można w nim uczestniczyć jedynie w jego energiach. To kolejna różnica, ale nie w jego istocie. Natomiast spadkobiercy teologii scholastycznej, natchnieni arystotelizmem i augustianizmem, głosili możliwość widzenia boskiej istoty przez błogosławionych. Są również rozbieżności istniejące na płaszczyźnie sakramentalnej. I o nich teraz. W kościele łacińskim od końca XIII wieku chrzest jest udzielany poprzez polanie lub pokropienie, a nie poprzez trzykrotne pogrążenie w wodzie zgodnie z praktyką apostolską zachowaną przez Cerkiew. Od IX wieku w kościele łacińskim oddzielono bierzmowanie od chrztu. Od XII wieku wprowadzono w kościele łacińskim zakaz przyjmowania przez dzieci komunii. Zakaz sformułowano na soborze w Bordeaux w XII wieku, po czym narzucono całemu kościołowi łacińskiemu. Cerkiew nadal utrzymuje połączone trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Chrzest, bierzmowanie i komunię. Komunia jest dawana niemowlakom natychmiast po chrzcie. Kolejna rozbieżność. Kościół rzymskokatolicki wprowadził w połowie XII wieku komunię wyłącznie pod postacią chleba dla wiernych, podczas gdy Kościół prawosławny utrzymał pierwotną praktykę przyjmowania komunii ciała i krwi Chrystusa, jak ustanowił sam Chrystus. Bierzcie i jedźcie, pijcie z Niego wszyscy. Pokuta. Inaczej do niej się podchodzi w obu kościołach. W łacińskim w końcu IX wieku ustanowiono praktykę odpustów. W XI odpustu zupełnego. W drugiej połowie XV odpustów nawet wobec dusz zmarłych. Taka praktyka i kupowanie, czyli komercjalizacja odpustów była jednym z głównych powodów reakcji Marcina Lutra i powstania protestantyzmu. Ta praktyka nigdy nie weszła do cerkwi prawosławnej. Larcher wskazuje też i na różnicę w sakramencie małżeństwa, może najmniej przez nas uświadomianą. Otóż w Kościele rzymskokatolickim ustanowiony został sakrament jako wzajemne zobowiązanie małżonków, gdzie kapłan jawi się w tym sakramencie bardziej jako konieczny świadek niż jako udzielający sakramentu. Cerkiew natomiast uważa sakrament za dokonany przez Ducha Świętego, przywołanego przez kapłana i jako udzielający na tej mocy łaski, której małżonkowie w innym przypadku nie mogliby otrzymać. Celibat. Wprowadzono go w Kościele rzymskokatolickim na początku XI wieku, czyli 1000 lat temu. Cerkiew zachowała starożytną instytucję żonatego kleru, a celibat obowiązuje wyłącznie mnichów. No także biskupów, ale biskupi przecież wywodzą się z mnichów. Kult ikon dla cerkwi ważny. W kościele rzymskokatolickim został w zasadzie zakazany przez sobór we Frankfurcie, zgromadzony przez Karola Wielkiego w 794 roku w celu potępienia decyzji II Soboru Nicejskiego. Na zachodzie sztuka religijna stawała się coraz bardziej swobodna, wiązała się z indywidualnością artystu i zaspokojeniem pragnień i gustów mecenasów artystów i w zasadzie zastąpiła ona tradycyjną kanoniczną ikonę, przyczyniając się nieraz do deformacji wiary. Podsumuję. Cerkiew prawosławna uważa, że zachowała tradycję, z dużej litery tradycję oczywiście, która była wspólna dla kościoła łacińskiego i lokalnych kościołów prawosławnych w ciągu całego pierwszego tysiąclecia. Drugie tysiąclecie powodowało coraz dalsze rozbieżności i odchodzenia. Dziękuję bardzo za uwagę. Wskazałam na różnicę między kościołem rzymskokatolickim, a cerkwią prawosławną, które nawarstwiały się w II wieku, a wskazywała na podstawie głębokiej analizy teologa i filozofa francuskiego Jeana Claude'a Larche, a o tych różnicach on napisał w książce Kościół, Ciało Chrystusa, relacje między kościołami. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.